W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, dar jedności w Duchu Święty, niech będą z wami wszystkimi.
I z Duchem Twoim.
Usiądźcie. Jesteśmy poprzez ranną katechezę w duchowości Księgi Kapłańskiej. Jak się okazuje, że jest ogromny urok w tej księdze. Ogromny urok jest w naszym powołaniu do kapłaństwa, czyli do tej miłości, która pragnie dobra wszystkich, wszystkiego. A na tej Eucharystii mamy skonsumować odpowiednik w Ewangelii Mateusza, czyli kontynuację biblijnej teologii kapłaństwa, czyli tajemnicy Baranka Bożego. W świecie starożytnym istniał taki mit. Ludzie doświadczają w sobie, ale też poza sobą zła w innych ludzi, stworzyli taki mit, że bogowie stworzyli człowieka po to, żeby gdzieś jakby w worku umieścić wszelkie zło. Żeby tam, jeżeli jest jakieś zło, wtłaczać w ludzi. A okazało się, że Bóg stał się człowiekiem, Syn Boży stał się człowiekiem, żeby wziąć zło. Że jest dokładnie odwrotnie. Żeby stworzyć pewien fenomen. Fenomen rozwiązywania problemu zła. Nie w ludziach złych, co po dziś dzień kwitnie. Kwitnie z ogromną gorliwością. Ludzie próbują rozwiązać problem zła w ludziach złych. Ja ci udowodnię, że jesteś zły i sobie udowadniają. No i ja z ciebie to zło niczym wrzut wycisnę. Żebyś się zagoił. Okazuje się, że ten, który przyszedł do nas, mówi nam, że nikt z nas, ludzi, nie jest do końca dobry. Nikt. Co jest dość kłopotliwe dla nas. Nikt z nas nie jest do końca dobry. Ale też nikt z nas nie jest do końca zły, jak też jesteśmy skłonni mniemać. Co więcej, ten, który jest jedynie dobry, gdy przyszedł do nas, to jak zapewne czytaliście w tym odpowiedniku Ewangelii Kapłaństwa, ludzie w Jezusie Chrystusie, jedynie dobrym, dopatrzyli się tyle zła, że powiedzieli, że jest wcieleniem nie Boga, ale szatana, Belzebuba, księcia czartowskiego. A on pozwolił na to. I w postawie Baranka Bożego w krzyżu, zmartwychwstając, łagodnie powiedział, mylicie się. Oby was stać by on jedynie na pokorę zobaczenia w sobie kłamstwa. Bo ja jestem przebaczeniem. I tak po dziś dzień dramat Jezusa Chrystusa, który rozwiązał w swoim człowieczeństwie problem zła, który był, jest i będzie, ma jeden kłopot. On jest lekarzem, ale chorych za mało, grzeszników za mało. Jest wspaniały, genialny lekarz i dopiero nam musi jakoś w życiu udowadniać, że tak do końca to nie jesteśmy dobrzy. A jak to się stanie, o jak nam przykro. Jak nam przykro. Mnie się tak ostatnio też przydarzyło. Było mi przykro. Trzeba będzie co nieco naprawiać. Pozwólmy mu na to, żeby powiedział nam od czasu do czasu, że nie jesteś taki do końca dobry, że tylko on jest dobry. I z tą dobrocią chce zamieszkać w nas, z tym miłosierdziem. Przemódlmy po powrocie do domów, kiedy odpoczniemy trochę od świętej Lipki. I bardzo przemódlmy teologię Księgi Kapłańskiej i odpowiednik w Ewangelii Mateusza. I poniechajmy tego zabiegu rozwiązywania problemu zła w ludziach złych poza nami. Tylko wyrażajmy zgodę na to, żeby Jezus Chrystus, Baranek Boży, do końca posiadł nasze człowieczeństwo i wszelkie zło świata rzucajmy w ten święty ogień. Mówiliśmy w rannej katechezie, że ogień Boży spada na tych, którzy wyrażają zgodę, by Bóg czy ludzie na nich włożyli zło. Od razu ogień, udzielają się dary Ducha Świętego. Jeżeli nas życie dotyka, to przypomnijmy to. Panie, no to ja proszę Cię, spalmy to zło, które mnie tak dotyka, które mnie boli, a które na mnie zwala świat. Zgódźmy się na to, żeby zło świata w nas było rozwiązywane. Nie w ludziach złych, tylko żeby ludzie źli mogli położyć nasze głowy, nasze ramiona, swoje zło. A my się niestety bronimy. Mamy odruch obronny. Daleko, daleko nam do przemyśleń, do końca chrześcijaństwa. Dlatego tyle z tajemnicy krzyża, z tajemnicy kapłaństwa Jezusa Chrystusa jest krzyża daremnego. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu.
O modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe.
Chwała na wysokości Bogu,
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy się, błogosławimy się, wielbimy się, wysławiamy się. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Król nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca.
Módlmy się. Boże, Ty przez uniżenie się Twego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość. Udziel swoim wiernym duchowej radości i spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli wieczne szczęście. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.
Siadamy. Jakież było moje miłe zaskoczenie, zresztą nie po raz pierwszy, tajemniczej harmonizacji. Jest ten schemat. Według tego schematu odczytywania Ewangelii Mateusza wędrujemy każdego dnia. Oczywiście dzisiaj niedziela, Dzień Pański. Z ciekawości zajrzałem, jakie są czytania bieżące. Okazuje się, że właśnie z tej partii Ewangelii, Ewangelii Mateusza, przy czym jedynie dotkniemy, trochę inną partię odczytam, ale taki jest ogrom w Ewangelii Mateusza treści zawartej w rozdziale 11, że pewne rzeczy tylko zasygnalizuję, no bo przed 12 musimy skończyć, prawda, tę Eucharystię. Dobrze, to czytaj, czytaj.
Zachariasz, tak. Czytanie z Księgi Zachariasza. To mówi Pan: raduj się wielce, córo Syjonu, wołaj radośnie, córo Jeruzalem. Oto król Twój idzie do Ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. On zniszczy rydwany w Efraimie i konie w Jeruzalem. Łuk wojenny strzaska na kawałki, pokój ludziom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów rzeki aż po krańce ziemi. Oto Słowo Boże.
Bogu będą dzięki. Ja może tak króciuteńki komentarz. Otóż my żyjemy innym wymiarze historycznym nie uświadamiamy sobie, że jeżeli jakiś panujący chciał zamanifestować, że jedzie w misji pokojowej, nie jedzie do jakiegoś miasta rozliczać się z mieszkańcami, to korzystał nie z rumaka, ale z osła, z osiołka. Jechał na oślęciu. I mieszkańcy, straż, widząc, że ktoś jedzie na osiołku, nie mieli wątpliwości, że nie ma złych zamiarów. Osioł jest symbolem pokoju i łagodności. I dlatego też Jezus Chrystus wprawdzie jedzie do Jerozolimy na osiołku, źrebięciu oślicy, jako syn Dawida, tym niemniej przez to chce powiedzieć i Rzymianom, i tym, że ma pokojowe zamiary, że tym razem jest królem pokoju, bo wiedział, że przesiądzie się z tego osiołka jedynie w krzyż. Śpiewamy. Może być psalm. Może psalm być.
Będę Cię wielbił, Boże mój Królu, będę Cię wielbił, Boże mój Królu, będę Cię wielbił, Boże mój Królu, i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki. Każdego dnia będę Ciebie błogosławił i na wieki wysławiał Twoje imię. Będę Cię wielbił, Boże mój Królu. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Będę Cię wielbił, Boże mój Królu. Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła i niech Cię błogosławią Twoi święci. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją potęgę. Będę Cię wielbił, Boże mój Królu. Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach i we wszystkich dziełach swoich świętych. Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, i podnosi wszystkich zgnębionych.
Będę Cię wielbił, Boże mój Królu.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy. A jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała, mocą mieszkającego w was swego ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli. Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki. Istotne jest to słowo, które święty Paweł mówi, że od momentu, gdy zostaliśmy zbawieni jako grzesznicy w tajemnicy krzyża, staliśmy się dłużnikami krzyża. I nasze chrześcijaństwo to jest jedynie próba spłacania, próba odwdzięczenia się, bo taki niezwykły talent jak Chrystus poprzez krzyż i zmartwychwstanie zamieszkał w naszych wnętrzach. Chodzi o to, żeby tej miłości nie zakopać w naszym egoizmie, w naszej pysze, tylko że to jest nieustanne wypłacanie, spłacanie długu. Alleluja.
Alleluja, 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 alleluja.
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnicę Królestwa objawiłeś prostaczkom.
Alleluja, 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 alleluja.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jan Chrzciciel, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Jezusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszeliście i na co patrzyliście. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę koleszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam. Nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby ci przygotował drogę. Zaprawdę, powiadam wam, między narodami narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem prorocy i prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha. Lecz z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebawiających na rynku dzieci, które przemawiają swoim rówieśnikom. Przegrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wyście nie zawodzili. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił, a oni mówią, zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, jej pije, a oni mówią, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. Oto słowo Pańskie. O, coś tu spadło. Czyje to jest? Aby to zasłonić. Otworzyć można, ale przesłonić przed słońcem. Jeżeli można ułatwić sobie życie, to trzeba to zrobić. Mimo, że Jan Chrzciciel był prorokiem, ogromną więź wewnętrzną z Bogiem, miał przyjaciela Mesjasza, a jednak Bóg pozwolił na to, żeby znalazł się w więzieniu. Jak wiecie, dokonał tego synek Heroda Wielkiego tylko dlatego, że wypominał mu, że wykradł żonę swemu bratu. Tu jest mowa o kapłaństwie Jana Chrzciciela. Później będzie zamordowany w więzieniu. Pełnił misję proroka, a teraz misja proroka na ogół się kończy misją kapłana, męczennika. Bo ludzie nie trawią proroka, proroków. My sobie ułatwiamy z misją proroczą Pisma Świętego, że jest takie czyściutkie, idealne na półce. Tak. I w związku z tym nie jesteśmy specjalnie osądzeni przez Pismo Święte. Ale wiecie, że misja prorocka ma swój finał w życiu Jana Chrzciciela i Jezusa Chrystusa w tym, że się bierze na siebie złotych, którzy zareagowali na przepowiadanie. I nie trzeba się temu dziwić. Jest to normalne. Wtedy trzeba mówić, chcę w duszy, chcę zbawienia tych, którzy teraz swoje zło na mnie wylewają. Otóż w związku z tym, coście słyszeli, trzeba wiedzieć, że kryzysu wiary w Jezusa Chrystusa nie miał Jan Chrzciciel w więzieniu, tylko pogubili się jego uczniowie. Nie bardzo wiedzieli, co o Jezusie sądzić, ponieważ oni też pochodzili z Żydów i byli zakodowani tradycją, że Mesjasz będzie Mesjaszem w zupełnie innym wydaniu, czysto politycznym, zewnętrznym. I to, czego Jezus dokonywał, rozczarowywało ich. W związku z tym ciągle, odwiedzając Jana, swego mistrza w więzieniu, truli mu. Chyba to nie on, chyba ty się pomyliłeś. Dlatego też Jan odsyła ich na nowo z tym pytaniem, z tą wątpliwością do Jezusa Chrystusa. Jezus wie o tym i wskazuje im w tym co powiedział, że popatrzcie, spełniają się wszystkie zapowiedzi proroków, że ja od innego zła będę uwalniał ten świat. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi, trędowaci i tak dalej. A to wszystko jest tylko zapowiedzią, że jako kapłan w krzyżu uwolnię was od innego kalectwa, które jest w was, mianowicie, że nie potraficie ani siebie umiłować, ani innych ludzi takimi, jakimi są. I dokonam tego w zmartwychwstaniu. I zaczął, żeby nie było wątpliwości, zaczął mówić o Janie wspaniałe rzeczy. I mówiąc o wielkości Jana, w pewnym momencie Jezus mówi, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. Oczywiście to zdanie nas dotyczy. Dlaczego my jesteśmy więksi od Jana Chrzciciela? Otóż dlatego, że Chrystus zmartwychwstały poprzez zmartwychwstanie jako kaplan zamieszkał w nas. I ranga twego i mego życia jest na miarę Jezusa Chrystusa. Tego jeszcze nie miał Jan Chrzciciel. I dlatego też nasze kapłaństwo jest potężniejsze niż Jana Chrzciciela, ponieważ jest to kapłaństwo Jezusa Chrystusa w nas. I Jezus dalej mówi, wszyscy prorocy i prawo, czyli dekalog. Dekalog był proroctwem o Jezusie Chrystusie. I wreszcie o odbiorze, mimo że spełniały się księgi natchnione na Jezusie Chrystusie, jaki jest odbiór Jezusa Chrystusa, Jana Chrzciciela u współczesnych. No i tu się zawiera też katecheza dla nas. Okazuje się, że współcześni i w Janie Chrzcicielu, i w Jezusie jedynie widzą zło. Jan Chrzciciel, ponieważ był ascetą, więc zasłużył na epitet zbyt długo opętał. Powinien być normalny, a trochę wychodzi poza normy. Z kolei Jezus Chrystus, który jest, chciałoby się powiedzieć, pod tym względem inny, to żarłok, pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Widzą w nich obu jedynie zło. Widzą zło tam, gdzie zła nie było, ponieważ człowiek poznaje świat drugiego człowieka sobą. Jeżeli w nim jest dobro, to widzi w innych dobro. A jeżeli w innych w otoczeniu widzi zło, to niekoniecznie w tym otoczeniu jest zło. To zło jest w nim. Jest to ostrzeżenie dla nas. Tutaj mógłbym świętego Tomasza zacytować. Quidquid recipitur per modum recipientis recipitur. Wy to rozumiecie, prawda? Jako, że byłem edukowany po łacinie. Że człowiek sobą poznaje. Jeżeli jest zły, to wszystko jest złe. Jest mechanizm projekcji, by powiedzieli psychologowi. No i przechodzi fragment w tej mowie Jezusa Chrystusa, który dziś przychodzi w Ewangelii. Wyznawiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi. Ci mądrzy i roztropni to ci, którzy się w Janie Chrzcicielu i Jezusie dopatrzyli tego zła, a więc jest to ironia. Obiłeś prostaczką, tak ojcze, gdyż takie było twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi ojciec mój. Nikt nie zna syna, tylko ojciec, a nie ojca nikt nie zna, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Przyjdzie do mnie wszyscy utrudzeni, obciążeni, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Skąd tyle dumy i zachwytu nad sobą u współczesnych Jezusa Chrystusa, którzy taką recenzję dali Janowi Chrzcicielowi, Jezusowi, Bogu. Bogu, w którym, który był nieskalany. Skąd to się wzięło? I dlaczego Jezus, co Jezus rozumie przez prostaczków? Otóż powodem dumy i zachwytu uczonych w piśmie, faryzeuszy, arcykapłanów, inaczej mówiąc, duchowej elity Izraela było to, że zostali wyprowadzeni w pole, tak jak to się dzieje jeszcze po dziś dzień. Mianowicie, szatan na ludzi dobrych, dobrej woli ma swój sposób. Jest wiele na ten temat w Ewangeliach. My dla Boga swej gorliwości, my dla Boga, oni dla Boga, który dał w przymierzu dekalog, dookoła dekalogu stworzyli 613 przykazań. 613. Jeżeli ktoś to opanował, to już miał dyplom uniwersytecki. A jeżeli ktoś jeszcze potrafił co nieco to stosować, no to już w ogóle chodził z głową w oblokach. My dla Boga. Szatan w naszym życiu, w życiu faryzeuszy uczonych w piśmie pompował to. Ty dla Boga, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to i jeszcze to. W życiu kapłanów tak robi. Ty dla Boga. Różne inwestycje, różne nabożeństwa. Dla Boga. To jeszcze mało. To robiłem, jeszcze to zrobię. I to my dla Boga staje się w pewnym momencie lustrem, w którym ja widzę siebie. Te czyny. No, zbudowałem kościół. I to jest lustro, w którym ja siebie oglądam. No, ja dla Pana Jezusa. No i już teraz czeka na nagrody skóry, na tytuły. Tak, tak, ja dla Boga. Tak. Ale my mamy swoje inne dziedziny. Tak, my dla Pana Jezusa. I zaczynamy, szatan mówi... Popatrz, 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 jaki, co ty dla Boga robisz? W takich współczesnych wspólnotach jesteś. Te tłumy niedzielne takie nieciekawe chodzą, zaliczają, a ty proszę. Tak. Szatan każe nam to kontemplować. Zobaczyć siebie w lustrze naszych czynów. I my się dziwimy, że czasem Jezus przychodzi albo wysyła anioła i w lustro naszych czynów tak ciach, łopatą. Wszystko się rozsypało. już nie możemy, czujemy się rozczarowani, wściekli po cichu na Pana Boga. Wściekli, tak. Bo nie mamy powodu do podziwiania siebie. I ciężko pracujemy nad tym, żeby mieć powód do podziwiania siebie. To my dla Boga jest o tyle niebezpieczne, że zanika, następuje swoista atrofia tego, co Bóg dla nas. Co Bóg dla nas. Że Bóg dla nas przyszedłszy, zaistniał tajemnicę krzyża jako bezgraniczna pokora, że wchłania zło, przemienia, przyistacza. Tego już to przeżyjemy, tajemnicę krzyża, Wielki Piątek, ucałujemy Pana Jezusa przed racji krzyża i na tym, co Bóg dla nas się kończy w Kościele Świętym. A kwitnie my dla Boga. My dla Boga na pielgrzymkę, my to. I to jest katastrofa. 613 wolno i niewolno zaistniało. Stworzyli to mądrzy i roztropni. A prostaczkowie to są ci, którzy nie mogli powiedzieć, że ja coś dla Boga zrobiłem. Normalni, prości ludzie. Doktoratu nie napisał. Z teologii, tak. Ma tylko poczucie małości, biedy, nędzy. I tacy byli w Palestynie. Najpierw właśnie ci pasterze, którzy nie mogli dokonywać obmyć rytualnych, więc dla Boga mało mogli robić. Ci, którzy mają to poczucie, że mało zrobili i robią dla Boga, są mali, pokorni, prości. I oni są w stanie zobaczyć, ponieważ nie mają lustra, które by przesłaniało, oni są w stanie zobaczyć, co Bóg dla nich. I oddają się temu do dyspozycji. Chrystus przychodzi z tajemnicy krzyża, obecnia się w nich i idzie w życie. Śledźcie ten problem w Piśmie Świętym i w Kościele, i w życiu, ale w swoim życiu, w miarę możliwości. W miarę możliwości, jeżeli potraficie w swoim życiu to śledzić. Że biblijne chrześcijaństwo zaczyna się wtedy, kiedy ty rano budzisz się, półprzytomny, siadasz na tapczanie, przecierasz oczy i nie zaczynasz od tego ja dla Boga. Tak rano, jak skowroneczek stałem, tylko zaczynasz od tego, co Bóg dla mnie, że zanim stałem, jak ten cytat tutaj wam wywiesiłem z Księgi Mądrości, Bóg już czeka, bo specjalnie nocą, jak ja spałem, przygotował dla mnie na dziś pewien plan, pewne dary. I prostaczek zaczyna dzień od tego, że nawiązuje kontakt z Chrystusem w krzyżu. I Panie, Ty dla mnie. Ja mam taki dług w stosunku do Ciebie. Ty dla mnie. I daję mu w krzyżu, tam gdzie on się daje w Nowym Przymierzu, swoją małość, nędzę, bezsilność. I nie kontempluje siebie w luszcze swoich wyczynów, tylko kontempluje siebie w krzyżu. Co? Kim On jest dla nas? Jezu, kim? Ja jestem dla Ciebie w Twoim sercu, skoro Ty to robisz dla mnie. Zaprasza Go i prosi Go, Panie, to Ty idź we mnie teraz w ten dzień. Ty we mnie działaj. Człowiek zanika, a On rośnie. Ważne, żeby nasza pobożność, religijność właśnie miała to, co Bóg dla mnie, a później Bóg we mnie dla innych. Co Bóg dla mnie i co Bóg we mnie dla innych. Bo jeżeli damy się wrobić w to, co ja dla Boga, skończymy jak faryzeusze. Jeżeli Bóg przyjdzie z jakąś nową inicjatywą w historię, to tylko wargi nadujemy i powiedziemy, a po co? Ja tyle dla Boga. I wzgardzimy. I grozi nam wtedy grzech przeciwko Duchowi Świętemu. I o tych 613 wolno i nie wolno Jezus tutaj mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście. No, ludzie prości też chcieli jakoś z tych 613 coś zapamiętać i coś realizować. A byli tak zmordowani, mówili, nie mam szans na to zbawienie. Jezus mówi, ja przynoszę wam moje jarzmo. Moje jarzmo to jestem ja w was miłością z krzyża. Będziecie cisi, pokorni. Czytam, siedźcie, ale ja czytam dalej. Idąc stamtąd, wszedł do ich synagogi, a był tam człowiek, który miał uschłą rękę. Zapytali go, aby móc go oskarżyć, czy wolno uzdrawiać w szabat. Lecz on im odpowiedział, kto z was, jeśli ma jedno owce, jeżeli mu ta w dół wpadnie w szabat, nie chwyci i nie wyciągnie jej. Ależ ważniejszy jest człowiek niż owca. Tak więc wolno jest w szabat dobrze czynić. Wtedy rzekł do owego człowieka, wyciągnij rękę. Wyciągnął i stała się znów zdrowa jak druga. Faryzeusze zaś wyszli i odbyli naradę przeciw niemu, w jaki sposób go zgładzić. Zauważyli, że Jezus naruszył szabat, a nie zauważyli cudów działania wszechmocy Boga. Tego nie zauważyli już. Bo zły człowiek zawsze widzi tylko to, co chce zobaczyć w drugim, w otoczeniu. Tylko to, co chce. No i dalej jest mowa o tym, że przeprowadzono Jezusowi opętanego, który był niewidomy i niemy. Tak się stało prawdopodobnie dlatego, że był zbuntowany przeciw Bogu i duch buntu, szatan, wszedł w jego życie. Bo być niewidomym, niemym to ogromne okaleczenie, ogromny krzyż. I nam grozi to, ilekroć my czujemy się jakoś okaleczeni. No i ludzie zareagowali, chyba to jest syn Dawida, czy inaczej mówiąc Mesjasz. A właśnie ci mądrzy i roztropni faryzeusze powiedzieli, on tego dokonał mocą Belzebuba, władcy złych duchów. Czyli szatan działa w stosunku do proroków, w stosunku do obecności Boga w historii, stosuje metodę skunksa. Wiecie, kto to jest skunks? To jest takie zwierzątko, przed którym uciekają wszystkie inne zwierzęta. Oj, wieją, jak tylko mogą. Metodę skunksa. Jak naciśnie pod ogonem. Ze smrodu można umrzeć. Rzecz Dlatego powiadam wam, każdy grzech, bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone. Jeżeli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Lecz jeśli powie przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym, ani w przyszłym życiu. I to jest źle rozumiane przez ogół ludzi, że grzech przeciwko, nieodpuszczalność grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. I co to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Definicję, określenie w Piśmie Świętym mamy u proroka Izajasza w rozdziale 5, wiersz 20. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemności w światło, a światło na ciemność. Jeżeli ktoś dzisiaj uchyla dekalog, no chociażby w sferze płci, że wolno wszystko. I jeżeli jakiś parlament uchwala przerywanie ciąży, oni wchodzą w grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Świat żyje w ogromnym grzechu przeciwko Duchowi Świętemu dzisiaj. I nieodpuszczalność tego grzechu trwa tak długo, dopóki człowiek nie powie Bogu, nie miałem racji. Dopiero trzeba stanąć w prawdzie, przyznać Bogu rację, dopiero spływa miłosierdzie Jezusa Chrystusa. Jezus mówi, jeśli ktoś powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, to będzie ma na myśli siebie, no, że nie jest Mesjaszem, na przykład. To będzie mu przebaczone. Bo prawda, że Bóg stał się człowiekiem, jest tak oszałamiająca, tak niewiarygodna, że Jezus mówi, nie każdy jest w stanie zrozumieć tę miłość. Natomiast Jezus mocą Ducha Świętego czyni znaki cudowne, znaki, które tylko Bóg może czynić. To jest bezwzględnie, bezpośrednio oczywiste. Jeżeli to mówi, że to jest diabeł czyni, to jest zła wola. Dlatego to nie będzie mu odpuszczone. Jan Chrzciciel i Jezus. Słońce może padać świecąc w porze południowej. Pada czasami na gnój i na róże niedaleko rosnące. I co innego to samo słońce powoduje, padając na gnój, a co innego padając na róże. Róże otwierają się, rozchylają, wydają aromat. A jak słońce pada na gnój, no to my szybciutko przechodzimy. To się, tak, inny aromat, dobrze mówisz. Jeżeli w człowieku słońce jest czymś dobrym, a jeżeli w człowieku jest gnój, to w kontakcie ze sprawami Bożymi szybciej się rozkłada. Są ludzie, którzy mają usposobienie takie, jak to mówi porzekadło, że ze smacznego obiadu uczty zapamiętują tylko lekko przypalone ziemniaki. Tylko to zapamiętują, tylko to widzą. Człowiek poznaje tym, kim jest. Jeżeli za dużo zła widzę w innych ludziach, to pamiętajmy, to zło jest tutaj, to jest moja własność. I dlatego serio traktujmy. No i jeżeli ktoś ma stosuje metodę skunksa w stosunku do innych. Metodą skunksa szatan broni bardzo wejścia Boga w historię. Zauważcie, że my dzisiaj chętnie mówimy, Bóg kiedyś wchodził, wkraczał, kiedyś. Pokojemy Go w przeszłość. Ale jeżeli dzisiaj chciałby wejść i coś poruszyć tej cuchnącej sadawce, mówimy, o, sprawa podejrzana. O, sprawa podejrzana. A Bóg z dwóch racji ingeruje nieustannie. Tak jak ingerował w Starym Testamencie, tak ingeruje obecnie. Najpierw, że wszystko podlega rozwojowi. Jeżeli w Piśmie Świętym są jakieś obietnice jeszcze niespełnione, to znaczy, że Bóg kiedyś wejdzie i je będzie realizował. Chodzi o to, żebyśmy znowu nie zastosowali metody Skunksa na to, co czyni Bóg. Druga racja to jest to, że myśmy się już, powiedzmy, zagubili. I wtedy Bóg ingeruje i mówi, to nie ma nic wspólnego z moim Kościołem. To trzeba uporządkować. I wtedy też możemy zareagować pychą. Kiedyś, jeżeli kupujemy, pani jakaś idzie i kupuje konserwy rybne, powiedzmy. Jak przychodzi do domu, to nie rozpakowuje wszystkich konserw, tylko etapami. Tyle, ile trzeba, ile skonsumuje się. Tak samo i Bóg. Tego, co zapieczętował w Księgach Świętych, nie rozpieczętowuje raz, naraz, kiedyś tam rozpieczętował. Ze śmiercią ostatniego apostoła. Nie. Nie, są pewne rzeczy, które powoli będzie, aż do końca naszych dni otwierał. Kiedyś na okręty, na statki zabierano, ponieważ nie było lodówek, żywe zwierzęta. I hodowano tam te zwierzęta i kucharz przed obiadem szedł i tam coś zaciukał, żeby dać świeże mięso. Kucharz nie robił tak, że o, widzę, tyle bydła mam tu na statku i po kolei wszystko uśmierca, bo by mu to zgniło. Tak samo i Bóg. W Piśmie Świętym są pewne prawdy i Bóg wie, że my tego jeszcze nie skonsumujemy. Nie jesteśmy w stanie skonsumować. To jeszcze nie da nam życia. I dlatego też otwiera to wszystko powoli. Znak Jonasza. Czy jeszcze mogę mówić? Jak ten nawet? Tak, mogę mówić. Dobrze. Jacy wy dobrze jesteście. Oj, tak. Wówczas rzekli do niego niektórzy z uczonych w piśmie Faryzeusze. Nauczycielu, chcielibyśmy jakiś znak widzieć od Ciebie. Lecz on im odpowiedział, plemię przewrotne, wierołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Albowiem jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w łonie ziemi. Muszę wam powiedzieć, że się bardzo wiele lat wiedziłem nad zrozumieniem Księgi Jonasza w Starym Testamencie. Czytałem 10 razy, czytałem różne komentarze. Trykałem głową w mur i aż wyłysiałem i dopiero tak dość niedawno spłynęło światło w mój czerep, bo nie ma żadnych przeszkód tam. Że co to znaczy znak Jonasza? Otóż Jonasz to jest gołąb, to jest ktoś niepokalany, absolutnie czysty. To jest Duch Święty w Jezusie Chrystusie. Jonasz ucieka, od Izraela. Ucieka przed misją Bożą, powiedzmy tak. Przy czym to posłanie do pogan Jonasza oznaczało w Izraelu, bo tam było największe pogaństwo. Ucieka i zostaje rzucony w głębiny morskie, tam ocalał. Tu jest mowa To jest wyjaśnienie tego, co my spotykamy szczególnie w Ewangelii Marka, że Jezus po każdym cudzie nakazywał milczenie, a jeżeli ktoś nie zachował milczenia, uciekał na pustynię, żeby się wyciszyło. Ponieważ Żydzi czyhali, mając kod, że Mesjasz to będzie Mesjasz polityczny, czyhali tylko na pojawienie się, żeby od razu wzniecić powstanie narodowe i mordować pogan Rzymian. Jezus o tym wie. I Jezus ucieka albo na pustynię, albo ucieka nakazując milczenie. Bo jest Jonaszem. Wie, że to nie jest rozwiązanie problemów ludzkich, na które czekają Izraelici. Ucieka przed, bardzo często ucieka przed naszymi prośbami. My o coś go prosimy, a Jezus wieje. Ucieka, ucieka, ponieważ wie, że to ani dla nas dobre, ani dla otoczenia. Uciekający Jonasz to jest Jezus, który ucieka przed mesjanizmem politycznym, bo jest gołębiem, bo on chce swoją niewinność wnieść w nasze wnętrze wtedy, kiedy wyjdzie z głębin złego ducha z jej Ukrainy, bo przez śmierć wszedł do otchłani i przez swego ducha, Ducha Świętego wniesie w nasze wnętrze inne rozumienie, inne podejście. To pamiętajcie, że to jest klucz do zrozumienia, jak bardzo Jezus, ta miłość z krzyża, która zbawiła świat, nie chce polityki u kapłanów w Kościele. Nie chce polityki. Bo krzyż to jest polityka Ojca. Jesteśmy powołani do innej polityki. Do tego, żeby walczyć z duchami ciemności, a nie z ludźmi. I teraz rozumiemy, dlaczego po tej katechezie o Jonaszu jest mowa o siedmiu darach Ducha Świętego w siedmiu przypowieściach. Mówiłem wam w związku z Księgą Rodzaju, że ten pierwszy hymn o stworzeniu świata w ciągu siedmiu dni, gdzie jest mowa o wodach, o ciemnościach, że tam jest katecheza o tym, że są dane dary Ducha Świętego po to, żebyśmy umieli się przeciwstawić demonom chaosu, potędze demona. Po to jest siedem darów Ducha Świętego. Natomiast cztery Ewangelie są dane nam po to, żeby się przeciwstawić złu pochodzącym z ziemi. Czyli złu, którego autorem jest rodzina ludzka, człowiek. Tamto zło jest pochodzenia demonicznego, wyjątkowo głębokie, sprytne i my bez darów Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie się temu przeciwstawić. Wszystkie przypowieści, siedem przypowieści to są przypowieści o kapłaństwie. Wszędzie jest wspólny mianownik. Jeżeli ziarno obumrze, to przyniesie życie. Że w kapłaństwie, w śmierci ziarna czeka Bóg ze swoim życiem, ze swoją wszechmocą. Ziarno obumiera, a rodzi się kłos, zwielokrotnione życie. Nie bójmy się tych sytuacji, w których my musimy przyjąć na siebie zło otoczenia. Bo wtedy właśnie wejdzie życie Boże w nas. czekam na was w sytuacjach krzyża, w sytuacjach, które was krzyżują z nowym życiem. To na dziś byłoby tyle. To jest ocean ogromny, to trzeba by przy tej jednej mowie Jezusa Chrystusa tydzień czasu siedzieć, żeby to wyczerpać, ale to są znaki na głębiach. Trzeba kiedyś od czegoś zacząć. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi.